W grudniu 2015 roku zaprosiłam do studia wieczorową porą gości, aby podpytać ich nieco na okoliczność wówczas przygotowywanych spraw związanych z 65-leciem lubuskiej sceny. Zaprosiłam wtedy do studia dyrektora teatru Roberta Czechowskiego i jego zastępcę Małgorzatę Lachowicz. Murawską. Posłuchajcie Państwo tej rozmowy, także o tej książce, którą dziś proponuję, bo nigdzie Państwo takiej książki nie kupią.
Na początku był budynek.
Z którego roku?
Z roku 32.
Pierwszego, dokładnie, ale to...
Ale w 32 tak. Zainaugurowało się tak zwane życie teatralne w Zielonej Górze. Na tę okazję my również... wielką rocznicę, 80. rocznicę tego wydarzenia opracowaliśmy monografię, która mówi właśnie o tym 80-leciu życia teatralnego.
Przepiękna monografia.
Autorem tej wspaniałej książki jest Przemek Grzesiński, który w mozolnej, w ciężkiej, sumiennej, uczciwej pracy zgromadził mnóstwo materiałów.
Był jak koszałek opałek, jeżeli chodzi
oj
o tę
tak,
monografię.
Oj tak, przy okazji razem z Wojtkiem Śmigielskim i całym działem literackim został przez mniej więcej 3 lata posegregowany cały materiał historyczny i w tej chwili, jeżeli ktokolwiek z naukowców, z badaczy historii naszego teatru będzie chciał skorzystać z tych materiałów, którymi dysponujemy, to one są wszystkie bardzo dokładnie posegregowane, wyczyszczone, opisane. To trwało 3 lata, a bodźcem do tego były właśnie obchody 60-lecia naszego teatru, a 65-lecie chcielibyśmy obchodzić jeszcze bardziej uroczyście, a jak? No, mam nadzieję, że za chwilę o tym
powiemy, bo wróćmy jednak do tego 1931 roku, bo warto powiedzieć, kto był budowniczym, architektem tego budynku. To był znany berliński architekt, to w książce też tej monografii się znajduje, Oskar Kaufmann. To był taki budynek wyposażony kompletnie w zaplecze i widownię. Potem się zaczęło teatralnie.
Zaczęło się teatralnie i ten budynek od podstaw został wyposażony dla teatru. Istnieje, w tej chwili to możemy powiedzieć legenda, bo nie możemy tego odnaleźć w dokumentacji technicznej, ale prawdopodobnie była również taka zapadnia orkiestron przed sceną dla orkiestry pełnej, więc możliwości tego budynku były bardzo duże i na pewno to społeczeństwo korzystało z tych możliwości, bo wzniesienie takiego gmachu też na pewno było bardzo wielkim wydarzeniem i również kosztowną.
Czy ta zapadnia
inwestycją
jeszcze istnieje?
Nie mamy i nie możemy po różnych remontach odnaleźć.
A ciekawe by było.
Ale to by było bardzo ciekawe. Poszerzyłoby nasze możliwości.
Niemcy tak wymyślili i bardzo słusznie, że w sali, w budynku wielofunkcyjnym będą się odbywały spektakle muzyczne, gdzie w orkiestronie zasiądzie kilkudziesięcioosobowy skład orkiestry symfonicznej i tak się działo. Grano spektakle operetkowe i do takiego użytku sala była również przystosowana. Natomiast jakiś Mądraliński w czasach polskich wymyślił sobie, stąd jest problem z dotarciem, bo nie ma, dokładnie jest tak, jak mówi pani dyrektor, że nie ma żadnych dokumentów, nie można odtworzyć, jak to wyglądało wcześniej. Ktoś zamurował, bo wymyślił sobie, że no po co jakaś dziura, to jest przecież teatr dramatyczny. I teraz, żeby odtworzyć tamtą przestrzeń, trzeba by zburzyć potężny mur i to nie jest takie proste od strony konstrukcyjnej, żeby bez dokumentacji z tamtych czasów to wszystko odtworzyć.
Prawie, że i sala widowiskowa poszłaby troszkę do rozbiórki, gdyby zacząć szukać tego wejścia, tej zapadni
orkiestronu. To jest dokładnie pod schodami, więc po prostu...
A w tej części?
To jest, tak, to jest dokładnie na przestrzeni proscenium, więc nic by się nie zmieniło, tylko trzeba do tego dotrzeć, otworzyć tę przestrzeń, zabezpieczyć i ona powinna być na tyle uniwersalna, że kiedy potrzebujemy schodów, to ją zamykamy, A kiedy potrzebujemy orkiestronu, to on jest po prostu otwierany. Ale póki co dojście do tego momentu jest niemożliwe przez to zamurowanie. Bardzo ciekawe informacje od pana Fularza otrzymaliśmy mailami, który przywoływał historyczne koncerty w czasach niemieckich, które z dokumentów wynika, że takie spektakle i takie wieczory muzyczne odbywały się w naszym teatrze i sugerował, z czym my się całymi sobą oczywiście zgadzamy, żeby spróbować to odtworzyć, ale spróbować to jedno. Mamy kilka marzeń, które chcielibyśmy uskutecznić, o których pewnie też zdążymy porozmawiać.
Było wtedy kilka teatrów niezawodowych. Teatr Kolejarza, Teatr Włókniarza, Nowa Reduta przy Polskiej Wełnie. I te sceny amatorskie spotykały się właśnie w tym budynku i potem zrobił się teatr zawodowy.
W pewnym momencie była kierowniczka sceny, została nią pani Róża Galaczerska.
Czyli pierwszy dyrektor.
Pierwszy dyrektor, kobieta, teatr. Lata 50. Później otrzymała angaż i status dyrektora teatru i właśnie pani Róża Galaczerska niejako scaliła te trzy zespoły amatorskie, chociaż chyba tam wiodącą grupę stanowili członkowie Reduty przy Polskiej Wełnie. Pierwszym spektaklem, tym premierowym na otwarcie życia teatralnego w Zielonej Górze była Zemsta w reżyserii pani Róży Geliczerskiej, ponieważ ona też była reżyserem, ale również aktorką.
Zaraz po tym publiczność oglądała wiele przepięknych spektakli, jak Powrót posła, Śluby panieńskie czy Wesele Figara. Pamięta pan z historii, z opowieści, chociażby z tej przepięknej książki, w którym to roku Teatr Państwowy, naówczas Teatr Ziemi Lubuskiej, otrzymał właśnie miano Leona Kruczkowskiego?
To był rok 62, jeżeli dobrze pamiętam.
64. 18 grudnia.
Ja pamiętam, że w 62 roku któryś z przyjaciół nieżyjącego, chyba właśnie w 62 roku zmarł Kruczkowski i wówczas któryś z jego przyjaciół, wysoko postawiony działacz partyjny, stwierdził, że mimo, że związku specjalnego z naszym teatrem nie miał, to żeby uczcić pamięć kolegi jeszcze z czasów obozu wspólnego, postanowił, że właśnie zostanie nadane takie, a nie inne imię. Dzisiaj jest sporo pytań i wątpliwości, czy to najlepszy patron, bo w historii naszego teatru myślę, że zasłużyło się sporo osób swoim wkładem pracy na to, żeby nosić właśnie takie miano. Nie ja podnoszę ten problem i te wątpliwości. Od momentu, kiedy się tu pojawiłem, to i dziennikarze, i widzowie zadają takie pytanie, czy przy okazji którejś z rocznic nie warto by
byłoby zmienić nazwę?
Przeanalizować i zastanowić się, bo tak zwani autochtoni podnoszą ten problem, czy to jest najszczęśliwszy patron.
Później był dyrektorem Zbigniew Koczanowicz i za jego dyrektorowania rozpoczęto drukować programy teatralne. Znane nazwisko Stanisław Chabanowski. Pan którym jest dyrektorem?
25. Muszę pani powiedzieć, że ten łańcuch historii jest nieprawdopodobny i przytłaczający. Choćby Jerzy Zagalski, świętej pamięci mój profesor ze szkoły teatralnej w Krakowie, czy Marek Okopiński, czy Jerzy Hoffman,
no
czy Ryszard Żurowski, czy...
Jerzy Hoffman 5 lat.
Pani Krystyna Meissner, pan Hilary Kurpanik, pan Janusz Kozłowski, czy, żeby wspomnieć moich poprzedników, pana Andrzeja Buka, który 9 lat dyrektorował, muszę też wspomnieć naszego przyjaciela z Gorzowa, Janka Tomaszewicza, który również dyrektorował, Waldka Matuszewskiego i to były ciekawe czasy.
Pani Krystyna Meissner chociażby w trudnym czasie stanu wojennego, bo przypominam sobie Halinę Mikołajską, która była tu w Zielonej Górze z monodramem, ale także ze Szkarłatną Wyspą Bułhakowa.
Zostali ci dyrektorzy w pamięci, w opracowaniach historycznych, którzy mierzyli się z repertuarem ambitnym. Repertuar oparty z jednej strony na fundamentalnej klasyce światowej i polskiej, a z drugiej strony na spektaklach prapremierowych. staram się w miarę możliwości, zachowując pełną pokorę i świadomość swojego miejsca w szeregu, właśnie taką metodę stosować.
Czyli koncepcja szlachetnego eklektyzmu jest panu jak najbardziej bliska.
Dużo, dokładnie, dużo prapremier.
Jest też forma edukacyjna. Teatr nie gryzie, spróbuj go oswoić, żeby był teatr w zasięgu wzroku, słuchu i dojścia.
Ten program, Teatr nie gryzie, spróbuj go oswoić, jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także z dużym finansowym wsparciem Urzędu Marszałkowskiego. I właśnie on jest oparty na tym, żeby jak najbliżej dotrzeć do naszej publiczności.
Ale z czym jeździcie? Ze swoimi starymi i
ze swoimi
starszymi, przepraszam. Starszymi.
Cykl bajek. Przedszkola do gimnazjum i docieramy właśnie do szkół, do sal gminnych. Tam docieramy do publiczności, chociaż nie możemy narzekać na publiczność, która przyjeżdża do nas, na młodą publiczność, na spektakle dopołudniowe. Dla celów tutaj tej edukacji, takiej teatralnej, artystycznej.
Od razu mi się przypomniała Halina Lubicz, która między innymi stworzyła scenę lalkową w Zielonej Górze i to też ważna postać, jeżeli chodzi o historię
o osoby i o działalność teatru.
Oczywiście dryfujemy w stronę widzów absolutnie wszelakich.
Moimi gośćmi wówczas w 2015 roku byli Robert Czechowski, dyrektor teatru w Zielonej Górze i jego zastępca Małgorzata Lachowicz-Murawska. Małgosia Lachowicz-Murawska zmarła w niedzielę. Zmarła była wicedyrektorką teatru, jak już wspominałam, w Zielonej Górze, a wcześniej pełniła funkcję starosty Nowosolskiego. Była też dyrektorką biblioteki w Nowej Soli. Pogrzeb Małgorzaty Lachowicz-Murawskiej odbędzie się w czwartek, 28 marca o godzinie 15:30 na cmentarzu komunalnym w Nowej Soli.